Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Katechizm Kościoła Katolickiego proponuje nam dziś misterium paschalne w sakramentach Kościoła. Powiem już na początku, że jest to taki szeroki wstęp do naszego rozważania na temat sakramentów Kościoła, które bardzo szczegółowo będziemy rozważali za jakiś czas w kolejnych katechezach. Natomiast przypomnę tylko, że w tym momencie jesteśmy na początku kolejnej części katechizmu Kościoła Katolickiego, części, która jest zatytułowana Ekonomia Sakramentalna, a to wszystko w części Celebracja Misterium Chrześcijańskiego. I dzisiaj o sakramentach Chrystusa i sakramentach Kościoła. W kolejnych katechezach tematy sakramenty wiary, sakramenty zbawienia i sakramenty życia wiecznego. Tak w dwóch częściach postaramy się to zrobić. Od 1113 punktu w katechizmie Kościoła Katolickiego znajdziemy te zagadnienia. Patrzymy na życie Kościoła. Skupiamy się na modlitwie, na liturgii, na łamaniu chleba, na wspólnym przeżywaniu wiary jako wspólnota, czyli jako Kościół. I to całe życie liturgiczne Kościoła katolickiego koncentruje się wokół ofiary eucharystycznej i wokół sakramentów. To konstytucja Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II, czyli Eucharystia jako również jeden z sakramentów, ale jakoś szczególnie uwypuklona i pozostałe sakramenty, czyli to, co nazywamy życiem Kościoła, w tym wymiarze duchowym, przede wszystkim modlitewnym, to jest Eucharystia i sakramenty. Ofiara Chrystusa, którą złożył, i sakramenty, które nam pozostawił. W Kościele jest 7 sakramentów. Przypominamy sobie, znamy je, ale pozwólcie: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych. Mówimy kapłaństwo, choć poprawniej powinno być sakrament święceń, bo ma on 3 stopnie, i małżeństwo. To sobory po kolei iliński i florencki i trydencki formułowały ten kształt sakramentów. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. I tak jak czytamy we wstępie, w katechizmie, w niniejszym artykule zostanie omówione to, co jest wspólne 7 sakramentom z punktu widzenia doktrynalnego. To, co jest wspólne sakramentom z punktu widzenia ich celebracji, zostanie przedstawione w rozdziale 2, a to, co się odnosi do poszczególnych sakramentów, będzie przedmiotem działu 2. Ale po kolei. Nie trzeba tego zapamiętywać, co kiedy będzie. Duch Święty, którego wezwaliśmy, nas poprowadzi i przeprowadzi przez te refleksje, i dzisiejszą, i kolejne. Zatem mamy sakramenty Chrystusa. I czytamy w dokumentach Soboru Trydenckiego tak. Opierając się na nauczaniu Pisma Świętego, na tradycjach apostolskich i na zgodnym zdaniu ojców, mamy tutaj na myśli ojców Kościoła, wyznajemy, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Jasna sprawa. Słowa i czyny Pana Jezusa, które mamy spisane, opisane w Ewangeliach, już w czasie Jego życia ukrytego, a potem w czasie Jego publicznej misji, miały charakter zbawczy. Choć o tym nie wiemy, nie słyszymy, myśląc o życiu ukrytym, to całe Jego życie miało charakter zbawczy. Uprzedzały one moc Jego misterium paschalnego. Zapowiadały, jak czytamy w katechizmie, i przygotowywały to, czego miał on udzielić Kościołowi po wypełnieniu się wszystkiego. Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła, w sakramentach, ponieważ to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów. Misterium to tajemnica. Definicja sakramentów i sakramentu, czyli widzialny znak niewidzialnej łaski. Nie ma już Pana Jezusa tak, jak był 2000 lat temu obecny. Nie widzimy Go wprost, ale widzimy Go w sakramentach poprzez sakramentalne znaki, w których działa Jego łaska, czyli widzialny znak niewidzialnej łaski. Nie chcę tu uprzedzać, o tym będziemy bardzo szczegółowo mówić podczas rozważania poszczególnych, konkretnych sakramentów, o których będziemy mówić w kolejnych katechezach. A zatem sakramenty, które nazywane są też mocami wychodzącymi z żywego i ożywiającego ciała Pana Jezusa oraz działaniami Ducha Świętego są urzeczywistniane w Jego ciele. A tym ciałem jest, mówiliśmy o tym sobie na początku, Kościół. Są arcydziełami Bożymi w nowym i wiecznym przymierzu. Czyli w taki sposób to wygląda. Sakramenty, których źródłem jest Jezus Chrystus, historia Jego życia, czas Jego życia ziemskiego opisany w Ewangeliach i już 2000 lat historii Kościoła bez fizycznej obecności Pana Jezusa. Powtarzam, takiej w ludzkiej postaci, ale z obecnością sakramentalną, z obecnością w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii przede wszystkim. To jest ta celebracja misterium paschalnego, czyli tajemnicy paschalnej, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. A zatem wszystkie sakramenty mają początek i źródło w naszym Zbawicielu, w Jezusie Chrystusie. To jest ten punkt sakramenty Chrystusa. Powtórzę 1114 jeszcze, bo on jest piękny i taki syntetyczny. Opierając się na nauczaniu Pisma Świętego, na tradycjach apostolskich i na zgodnym zdaniu ojców, wyznajemy, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Teraz sakramenty Kościoła. Idziemy dalej w naszych rozważaniach. Za pośrednictwem Ducha Świętego i w mocy Ducha Świętego Kościół, który prowadzi to dzieło zbawcze tu na ziemi i Duch Święty, który ten Kościół prowadzi i który nim kieruje, wspólnie Kościół i Duch Święty i Kościół rozeznawali ten skarb otrzymany od Chrystusa i dokładnie określili sposób udzielania go, podobnie jak to czynił w odniesieniu do kanonu Pisma Świętego i nauki wiary jako wierny szafarz misteriów Bożych. W ten sposób Kościół uznał w ciągu wieków, że wśród jego obrzędów liturgicznych jest 7, które są we właściwym sensie sakramentami ustanowionymi przez Jezusa Chrystusa. Czytamy dalej. Sakramenty są sakramentami Kościoła w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, są sakramentami przez Kościół i dla Kościoła. Są one sakramentami przez Kościół. Co to znaczy? Ponieważ jest on sakramentem działania w nim Chrystusa dzięki posłaniu Ducha Świętego. Czyli przez Kościół, bo sam Kościół jest sakramentem. I są dla Kościoła, będąc sakramentami, które budują Kościół. Ponieważ ukazują i udzielają ludziom, zwłaszcza w Eucharystii, tajemnicę komunii Boga miłości jednego w trzech osobach. Bardzo plastycznie, bardzo konkretnie i pięknie jest to przedstawione i ukazane, choćby w dokumentach soborowych. Przed momentem się odwoływaliśmy do Soboru Trydenckiego jeszcze, a tutaj mamy już Konstytucję Lumen Gentium, 11 numer w tej konstytucji. Sakramenty Kościoła, a zatem Kościół, który tworzy z Chrystusem jako głową jakby jedną osobę taką mistyczną, ciało mistyczne, działa w sakramentach jako organicznie ukształtowana natura społeczności kapłańskiej. Bardzo trudne sformułowania katechizmowe, ale przypominamy sobie tutaj list choćby świętego Pawła Apostoła, który tłumaczy, czym jest Kościół, że jest to jedno ciało, że ma swoją głowę, którą jest Chrystus i że każdy członek w tym ciele jest ważny i potrzebny. Jeżeli cierpi jeden członek, cierpią wszystkie członki. Jeżeli braknie jednego z członków, to cały Kościół jest na tym stratny. Podobnie jest z tym charakterem kościelnym, jeżeli tak można powiedzieć, sakramentów. O co chodzi? O człowieka, który ma do dyspozycji paletę sakramentów, 7 sakramentów. Pytanie, które się pojawia, czy człowiek z tych sakramentów korzysta? Czy potrafi czerpać pełnymi garściami, bo tak chyba trzeba to robić. Z tego skarbca, który daje Kościół, na którego czele stoi Jezus Chrystus. Na wyciągnięcie ręki bardzo często sakramenty. Myślę o takich podstawowych, wiadomo, chrzest, chociaż dziś to też nie jest już do końca dla wszystkich jasne, że rodzi się dziecko, w wierze rodziców prosimy Kościół o chrzest tego dziecka. Czy rodzice proszą o chrzest tego dziecka. Są dramaty, kiedy rodzice, czy nawet już dziadkowie żalą się, przychodzą z płaczem, mówiąc, że córka czy syn nie chce ochrzcić dziecka, bo ono samo wybierze. No to też nie uczmy dziecka chodzić ani mówić, bo może samo wybierze, może będzie chciało na rękach chodzić zamiast na nogach, a może chciałoby, czy będzie chciało innym językiem się posługiwać, nie tylko polskim, może się nauczy, jak skończy 18 lat, czy zacznie się uczyć łaciny, czy czegoś innego. No to są takie absurdy, do których się też posuwam, mówiąc to, ale to są takie przykłady. No kto nie wierzy, to nie będzie tego tak przyjmował, nie będzie wiedział, nie będzie czuł, że to jest pozbawianie dziecka czegoś bardzo konkretnego. Druga kwestia też przy chrzcie. Nie czekać nie wiadomo ile na chrzest. Proszę zobaczyć historię różnych osób. I to nie tak odlegle żyjących, ale bardzo często było tak, że chrzest był w dniu urodzin czy dzień później. To są takie może skrajne przypadki, ale jak już mama doszła do siebie po porodzie, to nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca, 2 miesiące po narodzinach były chrzciny, czy przyjmowało dziecko sakrament Chrztu Świętego. Na dzisiaj słyszy się i to od osób wierzących, że no czekamy, bo chrzestny musi dojechać z innego kraju, czy nie wiem, z innego miasta. No i czekamy pół roku, rok czekamy, już dziecko samo do tego chrztu przyjdzie niedługo, ale będziemy czekali, bo chrzestny musi dojechać. No nie tędy droga, kochani. Myślę, że dzisiaj nie jest to wszystko tak skomplikowane, chyba że ktoś jest na innym kontynencie, to też myślę, że są też inne osoby w okolicy, w pobliżu, które mogą być chrzestnymi. To jest tylko przykład sakramentu chrztu i korzystania naszego z sakramentu chrztu, ale Eucharystia, sakrament spowiedzi, pokuty i pojednania, no mamy na wyciągnięcie ręki. Ale czy się chcemy do Pana Boga w ten sposób zbliżać. To są te sakramenty Kościoła. Tak to wszystko funkcjonuje. To są te szczególne dary, które Kościół nam daje po to, żebyśmy wzrastali. Pokarm niebieski, mówimy, pokarm duchowy. Pokarm, który daje nam życie wieczne. Nie to ziemskie, ale wieczne. Pomyślmy, to jest też okazja do tego, żeby taki mały rachunek sumienia sobie zrobić. Jak to jest w naszym życiu? Jak to jest z moim dbaniem, troszczeniem się o sakramenty moje, ale też moich bliskich, moich dzieci, moich wnuków, mojego męża, mojej żony? Czy myślę o tym, czy jakieś ważne miejsce to w moim życiu zajmuje, czy na końcu gdzieś w jakimś ogonie się wleką te sprawy Boże? Dalej czytamy. Kościół, tworząc tą osobę, czy tę osobę mistyczną, o której powiedzieliśmy, przez chrzest i bierzmowanie staje się ludem kapłańskim. Staje się zdolny do celebracji liturgii. Oprócz tego, niektórzy wierni i wyróżnieni przez święcenia kapłańskie są w imieniu Chrystusa ustanawiani po to, aby karmili Kościół słowem i łaską Bożą. A to Sobór Watykański II, również Lumen Gentium, punkt 11. Mamy to kapłaństwo tak zwane urzędowe, czyli posługę święceń. I to jest kapłaństwo służebne. Tak jak w środowisku, w społeczeństwie są różne zadania, które pełnimy, tak i w Kościele. Ale zawsze, i to jest taki piękny przykład, zawsze pamiętajmy, że gromadzimy się wokół ołtarza. I mimo, że wydaje się, bo kościoły są tak skonstruowane, że kapłan jest gdzieś tam dalej, ale kiedy popatrzymy, to wszyscy razem stoimy dookoła ołtarza. Ci, którzy są z jednej strony, ci, którzy są z drugiej strony, ci, którzy są z boku. Gdybyśmy tak się chwycili za ręce, to taki okrąg trochę rozciągnięty, ale pewnie byśmy stworzyli. To jest to, co nas charakteryzuje, że jesteśmy wokół Chrystusa, że nikt tam nie jest najważniejszy z nas, z ludzi. Najważniejszy jest Jezus Chrystus. Każdy na swój sposób, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, możliwościami, predyspozycjami jest i służy Kościołowi i w Kościele i dla Kościoła. Szafarz, który jest wyświęcony, czyli kapłan, ksiądz na przykład, służy tej jedności sakramentalnej, tworzy taką więź, które łączy czynność liturgiczną z tym, co powiedzieli i uczynili apostołowie, a przez nich z tym, co powiedział i uczynił sam Chrystus, czyli źródło i fundament sakramentów. W taki sposób na to patrzymy. O szafarzach będziemy sobie też mówić przy konkretnych, poszczególnych sakramentach. Kto może ochrzcić, kto może wybierzmować, kto może odprawić Eucharystię, namaścić, jeżeli jest namaszczenie chorych, pobłogosławić małżeństwo, wyspowiadać, kto może wyświęcić na kapłana. O tym będzie mowa. Myślę, że to jest też jasne. Natomiast na koniec, podsumowując, trzy sakramenty, chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń kapłańskich, oprócz tego, że udzielają łaski, wyciskają ten charakter sakramentalny, tak go nazywamy, czyli pieczęć, przez którą chrześcijanin uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa i należy do Kościoła, odpowiednio do swego stanu, do pełnionych funkcji. To upodobnienie do Chrystusa i Kościoła urzeczywistniane przez Ducha Świętego jest nieusuwalne. Pozostaje ono w chrześcijaninie na zawsze, jako pozytywna dyspozycja do przyjęcia łaski, jako obietnica, jako zapewnienie opieki Bożej oraz powołanie do kultu Bożego i służby Kościołowi. Sakramenty te nie mogą więc być nigdy powtórzone, nie powtarza się sakramentu chrztu, sakramentu bierzmowania, sakramentu święceń kapłańskich. Eucharystia jak najbardziej, namaszczenie chorych też, spowiedź, no to oczywiście jest również jasne dla nas.